Drugi Koryntian, 5 rozdział. I to będą wersety 17-21. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i sam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Dzisiaj o pojednaniu chciałbym mówić i to jest to, co się tutaj, to o czym tu czytamy, to jest źródło tego, w jaki sposób my w stosunku do siebie nawzajem powinniśmy się zachowywać w tej sprawie. Paweł pisze, że istnieje coś, co jest wynikiem pojednania z Bogiem, to znaczy nowe narodzenie. I to jest takie przejście od starego do nowego stworzenia. Większość z nas, albo wszyscy pamiętamy, jak to było, kiedy byliśmy jeszcze tym stworzeniem starym. I Pan Bóg szuka wszystkich, chce zbawić wszystkich i tu jest nawet napisane, że zrobił coś takiego, będąc w Chrystusie, że pojednał świat z samym sobą, czyli tak naprawdę spełnił wszystkie warunki, które były potrzebne z jego strony do tego, żeby doszło do pojednania wszystkich ludzi z nim, czyli potencjalnie jest tak, że każdy człowiek może przyjść do Boga, bo ma otwartą drogę do pojednania. I to, co stare, to, co go w tej chwili niszczy, to może przeminąć i wszystko może stać się nowe. I to jest zupełnie inne życie. To wiemy, doświadczamy tego. Czasem powinniśmy sobie przypomnieć albo to, albo nawet jedno i drugie. To, że tamto już przeminęło, i że tak naprawdę żyjemy nowym życiem, albo przypomnieć, że to wszystko, co mamy, to jest nowe, czyli popatrzeć do przodu. Czyli jesteśmy już inni niż byliśmy, bo narodziliśmy się na nowo. I to, jedno i drugie, czyli to, że tamto przeminęło, to, że możemy patrzeć do przodu, to jest wszystko z Boga. I teraz okazuje się, że Paweł tak mówi, że nie tylko, że pojednał nas ze sobą Bóg przez Jezusa Chrystusa, ale dał nam również służbę pojednania, czyli ponieważ spełnił wszystkie warunki ze swojej strony i pozwolił nam przyjść do siebie i uzyskać pojednanie, bo nie chce nam poczytać naszych grzechów, czyli nie chce, żeby nasze grzechy doprowadziły nas do ich skutku, który byłby ostateczny. I wielokrotnie Pan Bóg wzywa grzeszników do upamiętania, bo nie chce, żeby oni przeżyli, dożyli i skończyli pod ciężarem własnych grzechów. Bóg tego nie chce i jeżeli będzie musiał to zrobić, to tylko ze względu na to, że człowiek trwa w tym, w niechęci do pojednania. Bóg tego nie chce. Nie chce mu poczytywać. Chce zrobić tak, żeby wymazać ten list dłużny, który u Boga mamy. Będziemy mówić dzisiaj o dłużnikach. Ponieważ każdy człowiek, który grzeszy, zaciąga coraz większy dług u Boga i ten dług jest nie do spłacenia. Jedyną osobą, która mogłaby ten dług spłacić, jest sam Bóg, który uwalnia dzięki temu od zadłużenia. I ten list dłużny, jedni mają dłuższy, drugi krótszy, ale Bóg jest w stanie ten list dłużny przybić do krzyża i pokazać, to zostało zapłacone. I też dobra jest taka świadomość w naszym życiu, że to zostało zapłacone. Czasem o tym zapominam. I to jest coś, co jest, daje wolność. Ale jeszcze więcej jeszcze Pan Bóg zrobił, dlatego że powierzył Pawłowi, jego współpracownikom, a potem wszystkim innym, którzy uwierzyli, powierzył słowo pojednania. I jeszcze więcej robi, że w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas i w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Wy wyobrażacie sobie, że Bóg prosi człowieka, żeby się z Nim pojednał? To jest niesamowite, że Bóg, który jest wszechmocny, on mógłby nas równie dobrze, całkiem sprawiedliwie potępić. Nie musiałby nas wcale w żaden sposób prosić. A tutaj posyła ludzi, którzy w imieniu Pana Jezusa proszą każdego człowieka, pojednaj się ze mną, żebyś nie zginął. Bo Cię kocham. Dlaczego? Bo ten, który nie znał grzechu, on został uczyniony grzechem za nas, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To znaczy, on wziął na siebie wszystkie grzechy i teraz jesteśmy w nim, jeżeli uwierzymy, i wtedy przypisuje nam Bóg jego, Pana Jezusa, sprawiedliwość. Ona nie jest nasza absolutnie. I to jest źródło tego wszystkiego, co my mamy. Dlatego mamy uwolnienie od grzechów, mamy wolność, mamy przystęp do Pana Boga, do tego tronu łaski, o którym dzisiaj mówiliśmy. To wszystko jest dlatego, że Bóg dał nam, żebyśmy z tego korzystali, i teraz od nas dał nam również sumienie, dał nam stworzenie, dał nam wszystko, co może nas doprowadzić do takiej decyzji, że chcemy tego pojednania. Czyli tak naprawdę to i sumienie, i stworzenie, i to wszystko, co nas przekonuje, to i tak jest od Boga. Również to, że jesteśmy zdolni do podejmowania decyzji, też jest od Boga. Więc jeżeli ktoś na przykład mówi, że możemy się czymkolwiek chlubić, to nie, po prostu to jest bez sensu. Bo jak można się chlubić tym, że można widzieć, słyszeć, chodzić, mieć sumienie? Tak nie jest. Tylko teraz przejdziemy do drugiej sprawy, dlatego że ona już praktycznie jest trudniejsza, jeśli chodzi o relacje między ludźmi. I jak dlatego przejdźmy do 18 rozdziału Mateusza, Ewangelii Mateusza. Tam jest dużo na temat pojednania. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. Jeszcze 17 Łukasza sobie załóżcie po drodze, bo tam jest jeszcze jeden taki fragment równoległy. Ewangelii Mateusza czytamy, często czytamy na przykład tą procedurę upamiętania czy ewentualnego wykluczenia z kościoła, rozmowy, ale chyba rzadziej czytamy kontekst całego rozdziału. Tu jest mowa o ludziach, którzy ze sobą powinni się pojednać. A powinni się pojednać dlatego, że Pan Bóg pojednał nas ze sobą. I to jest podstawa tego. I między nami łatwo się mówi, trudniej jest wykonać. Macie prawdopodobnie czasem takie uczucie, że jak macie niezałatwiony problem z jakąś osobą, wierzącą czy niewierzącą, to no, ktoś powiedział, że nawet można spać z takim człowiekiem, czyli nie daje nam spokoju. To jest coś, co zupełnie jest strasznie ciężkie. Czasem jest tak, że widzimy go i dostajemy takiego dziwnego uczucia w sercu, jakby ono szybciej biło, taka trzęsawka jest. To jest bardzo niedobrze, bo to znaczy, że jest coś między nami, co ewidentnie odbiera nam pokój. I kiedy Pan Jezus mówi o tych sprawach w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, to cała Jego przemowa na ten temat zaczyna się od dzieci. Bo pytają się uczniowie, kto jest największy w Królestwie Niebieskim? I Pan Jezus mówi, zwoławszy dziecko, to jest drugi werset, postawił je pośród nich i powiedział, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie stajecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto przyjmie jedno takie dziecko w moje imię, mnie przyjmuje. Czyli jeśli nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego, bo musicie się nawrócić. Czyli zaczyna od tego, co mają dzieci. Dzieci mają coś takiego jak prostolinijność. I jeżeli w ogóle mówimy o pojednaniu, to zaczyna się wszystko od prostolinijności, od prostego myślenia, które nie jest wypaczone, którego nie ma kłamstwa. Jesteśmy szczerzy przed sobą, jesteśmy szczerzy przed Bogiem przede wszystkim i przed tymi, z którymi mamy coś do załatwienia. Dalej mówi, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu szyi kamień młyński i utopiono go w morskiej głębinie. Biada światu z powodu zgorszeń, muszą bowiem przyjść zgorszenia, ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Dlatego jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu być wrzuconym do ognia piekielnego. Czyli sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Zgorszyć to znaczy postawić przeszkodę albo pułapkę przed człowiekiem. A najgorzej jest postawić ją przed człowiekiem, który jest mały, młody, prostolinijny, szczery, ufny. To jest jeszcze gorzej. Czasami tego powagi sytuacji nie doceniamy. Tego, w jaki sposób my możemy kogoś przyprawić o upadek. To słowo, które tutaj jest, to skandalon, to znaczy to jest taka pułapka właśnie, że można sidła przed kimś postawić i on się w te sidła może złapać. Możemy być przyczyną tych sideł. My często jesteśmy zapatrzeni w siebie, w swoje życie, w swoje emocje, w to, co nam się należy, w to, w jaki sposób my zostaliśmy potraktowani, że nie rozglądamy się wokół i nie widzimy, że ranimy innych ludzi. My stajemy się powodem do upadku. Ale myślimy częściej, że to ktoś stał się powodem do upadku dla nas. No i to jest takie egocentryczne myślenie. Ale Pan Jezus mówi, to jest bardzo poważna sprawa. Na tyle poważna, że trzeba sobie czasem wyobrazić, że lepiej jest stracić kawałek ciała, niż coś takiego zrobić. Bo, 11 werset, przyszedł Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Czyli nie przyprawiaj człowieka o coś takiego, bo Pan Jezus przyszedł go zbawić, On go przyszedł ratować. I Bóg ma taką postawę, że kiedy zabłąka się jakaś owca, to pójdzie po nią, to jest werset 12, i kiedy uda mu się ją znaleźć, zaprawdę powiadam wam, że cieszy się bardziej z niej niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą waszego Ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. I to jest właściwie wstęp do tego, co jest dalej. To znaczy pytanie jest takie. Bóg cieszy się, kiedy ktoś się upamięta, wróci do Niego i On będzie mógł odpuścić mu grzech, bo zapłacił cenę właśnie po to. I teraz jest pytanie do nas. Czy ja będę się cieszył, kiedy mój brat przyjdzie i będzie chciał wyznać grzech, który popełnił przede mną, czy wobec mnie? Czy ja się będę cieszył, że on chce to zrobić tak samo, jak Pan Bóg się cieszy, że on to chce zrobić przed nim? I oczywiście, że Bóg się będzie cieszył. I po to Pan Jezus mówi, żeby nam pokazać, że nasza postawa w związku z tym, że ktoś, kto jest naszym winowajcą, przychodzi do nas, powinna być taka sama. Bo on nie chce, żeby ktokolwiek zginął. I dlatego, jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź, strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś swego brata. Nie we wszystkich przekładach jest sam na sam tutaj. W niektórych jest strofuj go. Nie we wszystkich jest zgrzeszy przeciwko tobie. W niektórych jest, jeśli brat twój zgrzeszy. Ale myślę, że ciekawa rzecz jest taka, że jeżeli grzeszy brat w ogóle, to grzeszy również przeciwko mnie. Jeżeli grzeszy w kościele, to mnie to również dotknie. Prędzej czy później. On może zgrzeszyć przeciwko mnie bezpośrednio, ale też cokolwiek się dzieje w społeczności, to ona funkcjonuje inaczej. Jeżeli się to utrzymuje, ten stan, to będzie coraz gorzej. No i najgorszy jest właśnie ten dywan, pod który można wszystko zamiatać, bo wtedy naprawdę jest tylko kwestią czasu, kiedy tam pod spodem coś wybuchnie. Następnie w 16 wersecie jest napisane, jeśli zaś cię nie usłucha, bo jeśli cię usłucha, to pozyskałeś swego brata, czyli rozmawiaj z nim. Wcześniej jest mowa, bądź prostolinijny, bądź jak dziecko, bądź szczery. Wobec tego spróbujcie porozmawiać. Nie chowajcie tego nigdzie. I jeżeli z nim rozmawiasz, to miej z tyłu głowy taką myśl, że naprawdę się ucieszysz, jak wszystko będzie dobrze, bo się pojednacie. Natomiast pojednanie ma w sumie dwa etapy wcześniej. To znaczy, żeby się pojednać, należy pokutować i należy odpuścić. Czyli najpierw jest upamiętanie, czyli pokuta, potem jest odpuszczenie i dopiero potem następuje pojednanie. To jest efekt końcowy. Czyli przychodzimy do Pana Boga, pokutujemy, On nam odpuszcza i wtedy nastąpi pojednanie z Nim. Jeżeli przychodzę, bo zawiniłem mojemu bratu, to ja przychodzę, pokutuję, on mi odpuszcza i wtedy następuje pojednanie między nami. Dopóki on nie przyjdzie, to ja chciałbym mieć dobre nastawienie do niego. Ja odpuszczam mu przed Panem. Idę do Pana i mówię, Panie, wiesz, jakie są moje emocje w tej sprawie. Ja chciałbym mu błogosławić. Ponieważ ja mu chcę błogosławić, bo do tego jestem powołany. Apostoł Piotr pisze, jesteście powołani do błogosławienia, a nie do przekleństwa. Czy nie do przeklinania. W związku z tym, jeżeli ja chcę mieć do niego dobre nastawienie, żeby mu błogosławić, to Pan Bóg uleczy moje rany. Więc ja chcę mu odpuścić przed nim. Tylko to jest kwestia pionowa. Jeszcze jest kwestia pojednania przed Panem. Przed sobą nawzajem. Przed bratem. I teraz, jeżeli cię posłucha, to wtedy pozyskałeś swego brata. Pojednaliście się, wszystko wraca do tego, jak było, do odpowiedniej formy. Jeśli cię nie usłucha, no to idź do braci. Weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Czasami myślimy sobie tak, no ja wezmę tych dwóch czy trzech świadków, żeby byli świadkami naszej rozmowy. Ale oni znali Stary Testament i wiedzieli, bo to jest napisane wcześniej w Torze, że kwestia przestępstwa, jeżeli już ją rozpatrywano, to należało wziąć świadków przestępstwa. Czyli jeżeli ktoś widzi również, to ja do niego przyjdę i będziemy mu próbowali tłumaczyć. Słuchaj, ja widzę, że coś jest nie tak, więc chcemy z tobą porozmawiać. I tak była załatwiona sprawa wcześniej, w Starym Testamencie, więc to najwyraźniej Pan Jezus odwołuje się do tego, co oni już wiedzieli. I niekoniecznie chodzi o świadków samej rozmowy, tylko o świadków tego, że bracia widzą, że coś jest nie tak. Widzimy, odczuwamy, możemy być nawet świadkami. I teraz jeżeli ich nie usłucha, to wtedy dopiero sprawa idzie do Kościoła. Sprawa dotyczy społeczności, ponieważ społeczność jest raniona. Przez człowieka, który nie chce się upamiętać. Do społeczności, nie do jakiejś wąskiej grupy ludzi, tylko cała społeczność powinna załatwić sprawę, która ją rani, która ją dotyczy. I zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To też jest rzecz pochodząca z Starego Testamentu, ponieważ związywanie i rozwiązywanie to jest pewna władza, która na nasz język można przedstawić w ten sposób. Wasze postanowienie będzie wiążące. Jeżeli wykluczycie człowieka, to będzie wiążące. Cokolwiek zrobicie w tej sytuacji, będzie wiążące. I będziemy się modlić. Cokolwiek, jeśli dwaj na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród was. Pan jest świadkiem tego wszystkiego. I wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? No rzeczywiście, trudna sytuacja, trudna sprawa, po ludzku. No ileż razy ja mogę to robić? I odpowiedział mu Jezus, nie mówię ci, że 7 razy, ale aż 77 razy. Jest werset równoległy w Ewangelii Łukasza 17. On mówi troszkę więcej. Siedemnasty rozdział Łukasza, to jest początek. Werset 3 i 4. Miejcie się na baczności. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, strofuj go, a jeśli żałuje, przebacz mu. A jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy przeciwko tobie i 7 razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Mamy tutaj dodatkowy element. To znaczy jest rozmowa. Zaczyna się od tego, że ona jest. Ale człowiek, który zawinił, powinien przyjść i powiedzieć, żałuję tego. Czyli, krótko mówiąc, to, co się stało, powinno zostać nazwane. Nie powinno być tak, że on przychodzi i mówi, ja w ogóle to, no przepraszam, nie wiadomo za co. Albo mówi, jeżeli cię zgorszyłem, to przepraszam. Albo jeżeli cię obraziłem, to przepraszam. Tak się często mówi, tylko że niestety, ale to jest przerzucenie odpowiedzialności za to, co zrobiłem, na tego, który się zgorszył, albo na tego, który się obraził. Bo wtedy dajemy mu do zrozumienia, że to jest jego problem, bo on się obraził, albo on się zgorszył. No to jeżeli się zgorszyłeś, no to ja cię przepraszam. Nie wiadomo za bardzo za co, nie nazywam tego po imieniu i trudno, żeby doszło między nami do pojednania w takiej sytuacji. I to dotyczy człowieka, który przychodzi i wyznaje swój grzech. Czyli to jest jedna strona. Ale teraz co z tym, do którego przychodzimy? Czyli do którego przychodzi winowajca? I Pan Jezus stawia sprawę bardzo ostro. To znaczy mówi, ty musisz mu przebaczyć, dlatego że jeżeli nie, bo to dotyczy tego, co ty zrobiłeś kiedyś wobec Boga. Jeżeli mu tego nie zrobisz, to Bóg ci nie przebaczy. I pamiętaj, że jeżeli on do ciebie w ogóle przychodzi skruszony i mówi, ja żałuję tego konkretnego, tej konkretnej rzeczy, tego konkretnego grzechu, to znaczy, że on już był w tej sprawie przed Panem. Więc w tym momencie twoje odpuszczenie to jest coś, do czego jesteś zobowiązany. To nie jest łatwo przyjść i nazwać pewne rzeczy po imieniu. Trzeba się skruszyć, trzeba się ukorzyć. Ale przecież przychodziliśmy do Pana Boga, ukorzyliśmy się i On nam odpuścił. Wobec tego brat przychodzi, mówi, przepraszam, nazywa po imieniu, odpuść mi i teraz zaraz będziemy czytać o tym, co się stanie, jeżeli tego nie zrobimy. Ale wiedzmy, że jeżeli on przychodzi do nas szczerze, nazywa to po imieniu i chce przeprosić, to znaczy, że on w tej sprawie, ruszyło go sumienie, już był przed Panem, i przychodzi, że tak powiem, od Niego. Pamiętacie o synu marnotrawnym przypowieść? Ja nie będę jej w tej chwili cytował, bo ona jest dobrze znana. Syn marnotrawny zgrzeszył wobec ojca, wziął to wszystko, co miał dostać jako dziedzictwo. Wiadomo, co z tym zrobił. Wiadomo, że ruszyło go sumienie. Wiadomo, że cierpiał z tego powodu. I że przyszedł do zmysłów, tam jest napisane, wrócił do zmysłów i przyszedł do ojca. Teraz ojciec wychodził na drogę, chciał, żeby ten syn przyszedł i się bardzo ucieszył, że on wrócił i że on pokutował. Czyli to jest postawa człowieka, który czeka na brata, który się upamięta. Dlaczego? Bo chce mu odpuścić. Dlaczego? Bo go kocha, tak jak Bóg kocha każdego grzesznika. Bo chce, żeby się razem ucieszyć. Bo chce, żeby doszło do pojednania i żebyśmy w sumie razem mogli później spożyć wieczerze, ucztę, jakkolwiek tam było to napisane. Bo to jest radość wielka, jeżeli następuje pojednanie między braćmi. Czyli ten, który przyjmuje grzesznika, powinien dać do zrozumienia, że on się z tego cieszy. Że on mu chce pomóc. I dalej czytamy w 18 rozdziale Mateusza takie dwa przykłady. Pan Jezus odpowiada Piotrowi, który go właśnie zapytał, ile razy ma przebaczać. I Pan Jezus mówi tak, dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. A gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, jego Pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić dług. Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc, Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. Czyli do tego wszystkiego dochodzi jeszcze taki element miłosierdzia. Ten, który odpuszcza, okazuje miłosierdzie. Ten, który przychodzi po odpuszczenie, nie przychodzi dlatego, że jemu się należy. Tutaj trzeba bardzo uważać, że jest pewna równowaga. Ja nie przychodzę do brata z nastawieniem, że mnie się należy, żebyś ty mi odpuścił. Ja nie przychodzę z nastawieniem, że ja się nie zmienię, a ty mi i tak masz odpuścić. Ja żałuję, jeżeli żałuję, to chcę się od tego odwrócić, chcę zmienić swoje postępowanie, chcę się ukorzyć i chcę dostąpić przebaczenia i pojednania. A z drugiej strony, ja czekam na brata, który przyjdzie, ja chcę z nim szczerze porozmawiać, prostolinijnie i ja chcę się ucieszyć z tego, że nastąpi pojednanie. Człowiek, który wtedy miał ten dług, ten dług miał tak ogromny, że nie był w stanie go zapłacić. Tak samo jak my u Pana Boga. Nie jesteśmy w stanie, nie byliśmy w stanie tego zapłacić. I Pan tego sługi się ulitował nad nim. Czyli istnieje ten element, że brat przychodzi, on naprawdę żałuje i ja się chcę nad nim ulitować. I to nie jest tak, że ta litość jest rzeczą złą. Bo poczucie winy jest właściwe i dobre. I słusznie, że ono następuje. To nie jest tak, że nasza duma jest ważniejsza. Ja powinienem mieć poczucie winy. I jeżeli brat się nade mną ulituje, to bardzo dobrze, że on się nade mną ulituje. Tutaj nasz egocentryzm się zderza się ze Słowem Bożym. Tylko dalej jest napisane tak, że ten sługa, który wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 groszy, chwycił go i zaczął go dusić, mówiąc, oddaj, coś winien. Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Kiedy nie chcemy przebaczyć, to w pewnym sensie trzymamy człowieka w więzieniu. To są więzienia, to sami siebie zresztą też, bo te nasze emocje są uwięzione. Ale my go nie chcemy wypuścić, tylko chcemy koniecznie, żeby on te swoje... do czego mamy prawo. Chcemy koniecznie to prawo wypełnić. Ale prawo możemy mieć, tylko łaskę możemy okazać. Nam się pewne rzeczy należą, ale nie musimy z nich korzystać. Dlatego miłosierdzie idzie przed sądem. Czyli mamy prawo do tego, żeby osądzić, mamy prawo do tego, żeby sprzedać takiego za dług. Mamy prawo wymagać, ale nie musimy tego robić. I wtedy wszystko zagra. I wtedy się wspólnie ucieszymy. Natomiast kiedy on tego nie chciał zrobić, chciał go zamknąć do tego więzienia, on zupełnie zapomniał o tym, co się przed chwilą stało. To znaczy zapomniał, jak straszny dług został jemu darowany. No i współsłudzy to zobaczyli i Pan go wezwał przed siebie. I mówi, no czy nie powinieneś się był zmiłować? Skoro ja zmiłowałem się nad tobą. I końcówka jest straszna. Jego Pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien. Tak i wam uczyni mój Ojciec Niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu i jego przewinień. To jest łatwo powiedzieć, to jest trudniej wykonać. Kiedy mamy przed sobą brata, kiedy idziemy na taką rozmowę, że powinniśmy szczerze porozmawiać i trochę się denerwujemy. Ale jeśli obie strony przystępują do tego w odpowiedni sposób, to efekt jest cudowny. Jest radość między nimi, jest pojednanie, jest pokój. W Kościele jest też to, o co chodzi. Paweł nawet pisze do Kościoła, bo był taki moment, kiedy ktoś w Koryncie Kościół zranił. Ten Kościół został przez tego grzesznika w jakiś sposób poraniony. I teraz Paweł pisze, jeżeli on przyjdzie do was i będzie pokutował, to postanówcie okazać mu miłość. I czasem trzeba postanowić okazać miłość. To nie jest takie proste, bo tego uczucia w nas na dzisiaj nie ma, ale ja mogę postanowić. I w sumie są trzy strony tej całej sprawy. Jest Pan Bóg oczywiście, jest grzesznik, czyli winowajca i jest ten, który odpuszcza grzech. Każdy ma w swoim sercu coś do załatwienia z tych dwóch stron, bo Pan Bóg już dał wszystko. Ale każda z dwóch stron ma coś do załatwienia. Żadnemu z nas się nic nie należy i każdy z nas wie, że mógł zostać osądzony i teraz ten, który odpuszcza, może albo postąpić wbrew temu, co zrobił Pan Bóg, czyli nie zlitować się, albo właśnie zrobić dokładnie to, co zrobił Pan Bóg wobec niego, czyli się zlitować. A z kolei ten, który prosi o przebaczenie, mówi, zgrzeszyłem, wymienia to, przepraszam, ulituj się nade mną. To kosztuje, ale taka jest prawda, tak ma być. Na koniec chciałem powiedzieć jeszcze taką rzecz, którą wczoraj dosłownie się dowiedziałem. Otóż w pewnym więzieniu pracował lekarz więzienny. I ten lekarz to był taki mądry człowiek. Po ludzku, niewierzący, ale taki sensowny. I przychodzili do niego więźniowie i prosili go o leki na depresję. I mówili do niego, że oni potrzebują leki na depresję, ponieważ oni mają niskie poczucie własnej wartości. I jak on rozmawiał z takim więźniem, który mówił, że ma niskie poczucie własnej wartości, to on mówił wtedy, no i właśnie teraz już widzisz, po co jesteś w więzieniu. Nie po to, żebyś miał wspaniałe poczucie własnej wartości, tylko po to, żebyś pokutował, żebyś ty zrozumiał swój błąd. I dobrze jest zrozumieć swój błąd. Dobrze jest mieć brata, który mi przebaczy. Dobrze jest mieć brata, który wie, że powinien mi przebaczyć, że wie, że Bóg mu przebaczył. Ale jeśli do niego przychodzę, to mnie się nie należy. To jest wszystko gdzieś połączone i wszystko wychodzi od tego, co Pan Bóg zrobił, wraca do tego, co dla nas zrobił. I dochodzi do pojednania, o które Panu Bogu tak naprawdę chodzi na samym końcu. Więc jeżeli brat twój zgrzeszy wiele razy, przebacz mu wiele razy. Jeżeli zgrzeszyłeś wobec brata, to przyjdź do niego tak, jak powinieneś. Uzyskaj to, co powinieneś i obaj się ucieszcie i obaj spożyjcie posiłek. Amen.